Bardzo cieszę się, że przyszliście trochę wcześniej, choć oczywiście byłoby dobrze, gdyby byli tutaj obecni wszyscy ci, którzy będą też na mszy świętej, ale liczę na to, że to właśnie wy jesteście te najbardziej pobożne dusze i że odpowiecie na to, o czym będę mówił, odpowiecie swoim życiem i konkretnymi postanowieniami, bo sprawa, myślę, jest bardzo ważna. Ale zanim do niej przejdę, to podzielę się takim krótkim świadectwem, mianowicie zawsze jak przychodzi do mnie jakieś zaproszenie z zagranicy, to ja wiem, że będzie się działo, że to są trudne rekolekcje, trudne sprawy i zawsze przed takimi rekolekcjami jest bardzo dużo przeciwieństw, takich, które powodują, że naprawdę trudno mi jest wyjechać z mojej parafii i poświęcić wam ten konkretny czas. I niejednokrotnie, to już wielu księży się o tym przekonało, którzy dzwonili z zagranicy, było tak, że już było wszystko ustalone, dopięte na ostatni guzik, no i później trzeba było to odwoływać, bo stanęło coś na przeszkodzie, żeby mógł przyjechać. Albo ja mogłem przyjechać, a nagle właśnie tam, gdzie miałem jechać, coś się wydarzyło, jakiś konflikt, jakaś trudna sytuacja, albo ksiądz zachorował i trzeba było wszystko odwoływać. I niemalże zawsze, jak wyjeżdżam za granicę, tego rodzaju sytuacje się przydarzały. Akurat w tym momencie tutaj wszystko było w porządku, ale tam u mnie na miejscu zaczęło pojawiać się bardzo wiele przeciwności. No ale na szczęście wszystko zagrało i tutaj jestem. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, żebyście mieli świadomość, jaka wielka walka toczy się o wasze dusze, o dusze Polaków mieszkających za granicą, dusze emigrantów. I o tym też mówił kiedyś kardynał Chląd, że dusze Polaków za granicą giną, że właśnie tutaj szatan, niejako kiedy wchodzicie w przestrzeń, gdzie jest mniej kościołów, mniej sakramentów, mniej kapłanów, gdzie jest trudno spotkać polskiego kapłana i wyspowiada się chociażby w języku polskim, kiedy też jesteście odłączeni od swoich rodzin, że tutaj diabeł ma do was o wiele większy dostęp i dzieje się po prostu wiele, wiele zła. Ale teraz odwracając to, co chcę powiedzieć, właśnie wy będąc za granicą jesteście dla diabła szczególnie niebezpieczni, szczególnie jeżeli jesteście i żyjecie i pracujecie w krajach pogańskich. No, dzisiaj trudno byłoby nazwać Francję krajem chrześcijańskim, katolickim, chociaż ona przyjęła chrześcijaństwo, więc chrześcijańska jest. To katolicy też mieszkają, więc w sumie katolicka też jest, ale dobrze wiecie, jaki jest teraz stan duchowy mieszkańców Francji. I dzięki wam, ludziom żywej wiary, to się może zmienić. Tutaj na nowo może zaistnieć wiara, jeżeli tylko dobrze zrozumiecie, co to znaczy, że Pan Bóg was powołał do życia i do mieszkania w tym właśnie kraju. A więc są przeszkodą dla złego ducha ludzie, którzy są głębokiej wiary i przyjeżdżają w miejsca, gdzie tej wiary nie ma. Bo zły duch przewiduje, ile dobra może się wydarzyć za przyczyną tych ludzi. I dlatego on zrobi wszystko, żeby na przykład nie dochodziło do takich sytuacji jak teraz, że oto jest kapłan, że są rekolekcje, że wasza wiara, życie duchowo na nowo może się rozpalić ogniem i wydać jakieś dobre owoce. Więc to, że tutaj jestem, że wy tutaj jesteście, to jest wielka łaska, za którą trzeba Bogu dziękować. I Pan Bóg zaprasza was do czegoś bardzo wielkiego, konkretnego, co może się okazać jakimś punktem zwrotnym waszej wiary, życiu duchowym, pod warunkiem tylko, że to podejmiecie, że dobrze zrozumiecie, co to znaczy, że jesteście właśnie tutaj, w waszym wypadku, że jesteście tutaj we Francji. I kiedy rozoznawałem temat tej konferencji, to tak bardzo mocno gdzieś w głowie mi pojawił się taki cytat z Pisma Świętego, słowa Pana Jezusa. Nie ma większej miłości, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Nie ma większej miłości, niż gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich, za tych, których kocha, oddaje swoje życie. Można oddać swoje życie w sposób taki bardzo dosłowny. I tutaj mamy na myśli na przykład śmierć męczeńską. Tak było na przykład w czasach prześladowań chrześcijan. Tak jest do dziś, bo chrześcijanie są prześladowani cały czas. Można oddać swoje życie na przykład, jak to często bywa, kiedy na przykład matka ma urodzić dziecko, i trzeba podjąć decyzję, albo życie matki, albo życie dziecka. I są takie matki, które mówią, życie dziecka. Ludzie oddają swoje życie na różne sposoby, poświęcając się dla nich, pracując dla nich, tracąc swoje zdrowie, aby pomagać innym. to też jest jakaś forma oddawania życia za przyjaciół swoich. Ale też oddajemy swoje życie za innych ludzi, kiedy się za nich po prostu modlimy, ofiarujemy za nich swoje cierpienie, przeciwności. I to, co ważne, za przyjaciół swoich, czyli za ludzi, których się kocha, w których jesteśmy w bliskich relacjach. I Pan Jezus dzisiaj was do tego zaprasza, żebyście oddawali swoje życie za przyjaciół swoich. Oddawali swoje życie, swój czas, ofiarowali siebie samych, swoje cierpienia za mieszkańców Francji. O odrodzenie duchowe tego kraju, za katolików, za chrześcijan, aby ich umocnić. Warunek, oni muszą być naszymi przyjaciółmi. My musimy ich kochać, musimy czynić to z miłości. Jeśli ktoś jest wśród mieszkańców obcego kraju i żywi wobec nich złe uczucia, źle o nich mówi, źle o nich myśli i za nich się modli, to ta modlitwa nic nie da. Bo ta modlitwa jest skuteczna, kiedy jest zanoszona za kogoś, kto się kocha. Ta sama zasada działa, kiedy się modlimy na przykład w rodzinie, za współmałżonka, wielu nie rozumie, modlę się za męża o jego nawrócenie, modlę się za żonę o jej nawrócenie, za dzieci, a one się nie nawracają. Ta modlitwa nie działa, bo nie kochasz, bo nie przebaczyłeś. A jeżeli będą w tobie te pozytywne uczucia, będzie ten Duch Chrystusa, o którym wczoraj mówiłem, to wtedy taka modlitwa naprawdę ma moc. Ma moc zmieniania ludzkich serc, jest przez Boga wysłuchiwana. Jeżeli wy pokochacie ludzi, wśród których mieszkacie, zrozumiecie ich trudną sytuację, ich przeszłość, to dlaczego żyją tak, jak żyją, że często być może ich życie, biografie byłyby inne, ich zachowania wobec także was, cudzoziemców, byłyby inne, gdyby trochę inne były okoliczności, które były w tym państwie lat 50, 100 lat temu i więcej, to być może byliby zupełnie innymi ludźmi. Trzeba to zrozumieć. Wejść właśnie w to spojrzenie miłości. Tego chce od was Pan Jezus. Aby oni się stali waszymi duchowymi przyjaciółmi, żeby ta modlitwa wasza za nich przyniosła dobre owoce. A więc Pan Jezus was do tego zaprasza, żeby wasza modlitwa za Francję, za Francuzów stała się taką waszą codziennością, taką konkretną formą uczynków miłości, co do których wiemy, bo powiedział to Pan Jezus świętej siostrze Faustynie Kowalskiej, że właśnie nasz sąd po śmierci przede wszystkim będzie odbywał się ze względu na to dobro, które uczyniliśmy wobec naszych bliźnich, za miłość. I to też jest jakiś rodzaj modlitwy wstawienniczej, której Pan Jezus bardzo błogosławi. Kiedy ktoś modli się za kogoś, zwłaszcza jeżeli to jest dokonane z czystego serca, z miłości, właśnie dla dobra drugiego człowieka, to jest najbardziej skuteczna modlitwa, kiedy ktoś się bezinteresownie chce modlić za kogoś. Może nawet tamta osoba o tym nie wie. Ja sobie taką modlitwę bardzo cenię. Są na przykład takie modlitwy margaretki, że ludzie zgłaszają się i modlą się za kapłana. Ja czasem dostaję takie kartki właśnie, konkretne imiona, nazwiska. Ja myślę sobie, Jezu, przecież ja tych ludzi nie znam, nawet ich na oczy nie widziałem. I oni podjęli decyzję, że do śmierci swojej będą się za mnie modlić. No to jest coś niesamowitego. Wielka sprawa. A więc dokładnie tak samo przecież będzie wielka Boża nagroda dla tych, którzy dokładnie w ten sam sposób będą modlić się za innych ludzi, których na oczy nie widzieli i oni o tym nawet wiedzieć nie będą. Kiedy będziecie się modlić za tych ludzi, których mijacie codziennie na ulicach. Francja dzisiaj jest bardzo atakowana. I trzeba, aby wasza modlitwa ich chroniła. Jest dzisiaj atakowana i była atakowana przez ostatnie stulecia. Przez demony, szczególnie demony ateizmu, masonerii, bezbożnictwa, antyklerykalizmu. To są dokładnie te same demony, które dzisiaj atakują Polskę. To jest dokładnie to samo, co dzisiaj dzieje się w naszym kraju. Ale to się tutaj we Francji zaczęło o wiele wcześniej. Szatan znienawidził Francję właśnie dlatego, bo tutaj chrześcijaństwo wydało szczególnie wielkie owoce, które promieniowały na całą Europę, na cały chrześcijański świat. Wiedział o tym święty Jan Paweł II i nie bez powodu powiedział w roku 1980. Francja przez stulecia wnosiła szczególny wkład do Kościoła katolickiego przez oświecone i heroiczne świadectwa swoich świętych, przez doktrynalną siłę swoich mistrzów i przez apostolską odwagę misjonarzy. Jan Paweł II dawał dowód tej wielkiej miłości do Kościoła we Francji, gdyż odwiedził ten kraj aż 7 razy. Tylko w Polsce bywał częściej. pokazywał, że ma wielki szacunek dla chrześcijan we Francji, dla Kościoła we Francji. Pokazywał to nie tylko jako głowa Kościoła, ale także jako Polak. Bo Polacy przecież też wiele zawdzięczają i Francji, i Kościołowi we Francji. Myślę, że to powiedzenie jest znane chyba wszystkim bardziej oświeconym katolikom, że Francja jest nazywana najstarszą córką Kościoła. I z tym nikt nie dyskutuje. Ci, którzy nie wiedzą, skąd się wzięło to powiedzenie, no to dobrze, żeby wiedzieli, że właśnie Francja jako pierwsze państwo tutaj w Europie przyjęło chrzest w średniowieczu. Także z Francją wiążą się wielkie postacie, które czczone są w całym Kościele. I to właśnie one, szczególnie te, które przyczyniły się do przyjęcia chrześcijaństwa we Francji, do jej nawrócenia, do jej chrystianizacji, one czczone są także do dzisiaj w całej Europie, ale one stały się wzorem dla późniejszej chrześcijańskiej Europy. To dzięki ich działalności właśnie na terenie Francji później powstały bardzo konkretne wzorce, jak prowadzić misję, jak ewangelizować. I właśnie z Francją wiąże się postać świętego Dionizego, który żył w trzecim roku i był wysłannikiem papieża na tereny ówczesnej rzymskiej prowincji Galii i miał, oczywiście mówimy dzisiaj o terenach współczesnej Francji, i miał za zadanie stworzyć tutaj pierwsze struktury kościelne. I w czasie prześladowania chrześcijan za cesarza Waleriana został ścięty na terenie obecnego Paryża w 258 roku, na terenie wzgórza, gdzie obecnie znajduje się Bazylika Sacré-Cœur. Jego osoba stała się dla Europy późniejszych wieków wzorem pracy misyjnej i ewangelizacyjnej. Oni, wpatrując się w jego przykład heroicznej pracy, także tego, że był gotowy poświęcić swoje życie, wiedzieli, w jaki sposób trzeba głosić Jezusa Chrystusa. Także zgadzając się na męczeństwo, w sposób bezwarunkowy. I być może właśnie nie byłoby naszego świętego Wojciecha, nie byłoby innych wielu świętych działających na terenie Polski, męczenników międzyrzeckich i jeszcze wielu, wielu innych, którzy z wielkim poświęceniem chrystianizowali także nasz kraj, gdyby nie święty Dioniz, działający właśnie tutaj na terenie Francji. I także wielki wpływ na to młode chrześcijaństwo w Europie i w Polsce miał także święty Marcin Stur, żyjący w IV wieku, którego sam papież Benedykt XVI stawiał za wzór na dzisiejszy czas, wzór osobistego świadectwa miłości bliźniego. A więc ta postać także dziś uczy nas, jak mamy kochać, kochać jako chrześcijanie. I tę naukę, tę lekcję miłości bliźniego dał ludzkości, będąc jeszcze poganinem, rzymskim legionistą, kiedy to przejeżdżając przez jedno z francuskich miast, zauważył pewnego półnagiego żebraka wołającego o pomoc i nie zastanawiając się wiele, przeciął swój cenny żołnierski płaszcz na pół i jedną z tych części oddał żebrakowi. I w nocy miał ujrzeć Jezusa Chrystusa wołającego do aniołów: patrzcie, jak mnie Marcin przyodział. Sam Jezus pochwalił tego żołnierza. Rok później Marcin przyjął chrzest. Udało mu się jeszcze nawrócić swoich własnych rodziców przed ich śmiercią. A nie była to prosta sprawa, choćby z tego powodu, że jego ojciec był cenionym rzymskim urzędnikiem. W roku 371 został wyświęcony na biskupa Tur i sprawował tę godność przez 25 lat i sprawował ją bardzo owocnie, też dając przykład, jak można posługiwać jako biskup, a więc nie jak czynili mu ówcześni, barykadując się w katedrze, ale właśnie wychodząc do ludzi, jak to mówimy dziś, działając w terenie. I bardzo mocno działał choćby na tym polu, że wypleniał wszelkiego rodzaju pogańskie symbole, które były na terenie jego obecnej diecezji. Myślę też, że bardzo wiele dla Kościoła powszechnego, także Kościoła w Polsce, właśnie jeżeli mówimy tutaj o tym, co działo się we Francji, to zawdzięczamy królowi Karolowi Wielkiemu, żyjącemu na przełomie VIII i IX wieku. Czasy, w których panował, nazywamy renesansem karolińskim. I dlatego one są ważne dla naszego Kościoła, także współczesnego Kościoła, że właśnie jego działalność bardzo wiele zachowała dla współczesnego Kościoła, z tego, co pochodzi ze spuścizny antycznej, która była barbarzyńsko niszczona na terenie innych krajów. A król Karol, kierując się prawem i zasadami chrześcijańskimi, powiedział nie. To, choć nie jest chrześcijańskie, jednak trzeba zachować, bo to są nasze korzenie. Tam są pewne cenne wartości, które warto przechować dla przyszłych pokoleń. I rzeczywiście na gruncie tego rodzaju myślenia i wielkiego szacunku dla tego, co było i co jest, właśnie w jego czasach wbudowano we Francji wspaniałe świątynie katolickie. Wtedy powstało 27 katedr i ponad 400 klasztorów. Co więcej, król ten sprowadzał z terenów Wysp Brytyjskich mnichów, uczonych mnichów, którzy przyczynili się do przetrwania łaciny jako języka urzędowego kościoła, języka naukowego. Skutecznie równocześnie przyczyniając się do zachowania wielkich dzieł antycznych, do ich kopiowania. Wiele z nich przetrwało nawet do XV wieku, czyli do czasu wynalezienia druku. Ta ich praca kopistów karolińskich była nie do przecenienia. Dzięki nim zachowały się prawdziwe perły, ważne także dla nas, dla Polaków. Dzięki zachowaniu dzieła Tacyta, Germania, wiemy, co działo się na terenach między Renem a Wisłą, a więc na terenach współczesnej Polski. Gdyby nie ich żmudna praca, to o terenach polskich w czasach przedpaństwowych nic nie wiedzielibyśmy. A więc ten czas renesansu karolińskiego doprowadził do tego, że niejako rdzeniem kulturowym Europy stała się religia chrześcijańska, połączona z dziedzictwem kulturowym antyku. To jest wielka wartość i to właśnie zawdzięczamy Kościołowi we Francji. Warto też przy okazji wspomnieć o klasztorze w Cluny, właśnie na przełomie tysiącleci. Niestety Kościół także we Francji, ale i w całej Europie przeżywał swój wielki, potężny kryzys. I papież Sylwester II, który podjął walkę z tym kryzysem, postawił za wzór odnowy i reformy Kościoła właśnie mnichów i klasztor w Cluny. Pokazał, że właśnie w taki sposób powinno funkcjonować chrześcijaństwo, funkcjonować Kościół w Europie, na świecie. Klasztorzy mnisi, którzy mieszkali i pracowali w tym klasztorze, stworzyli pewną bardzo konkretną regułę, surową regułę, nazywaną kluniacką, która nakazywała wieczną modlitwę i bardzo konkretną walkę z grzechami, tymi grzechami, które troczyły ówczesny Kościół. I to właśnie powodowało, że wielu ludzi, przyglądając się ich pracy, życiu, modlitwie, chciało przerwać z tym złem, które wówczas miało miejsce i chciała na nowo zacząć swoje życie, życie blisko Pana Boga. I dzięki temu to opactwo stworzyło w krótkim czasie kongregację klasztorów praktykujących dokładnie te same reguły i w szczytowym okresie było tych klasztorów ponad 1000. I dzięki tej reformie kluniackiej, udało się prawdziwie ocalić Kościół katolicki, duchowieństwo przed całkowitym upadkiem. To również zawdzięczamy temu, co miało miejsce tutaj we Francji. I w końcu chyba to warto powiedzieć, co jest najbardziej oczywiste, że właśnie ta ziemia wydała wielu świętych, których do dzisiaj czcimy w Polsce. Nie dość, że czcimy, ale na ich myśli, na ich przykładzie życia sami chcemy budować swoje własne chrześcijaństwo. A więc mamy tutaj na myśli świętego Bernarda z Clairvaux, i świętego Franciszka Salezego, i świętego Jana Marię Vianneya, i świętą Joannę d'Arc, i Katarzynę Laborę, świętego Ludwika Marii Grignon de Montfort, świętych małżonków Ludwika i Celi Martę, rodziców świętej Tereski od Dzieciątka Jezus. Mamy także świętą Małgorzatę Marię Alacoque, świętą Teresę z Lizji, świętego Wincentego Apaulo. Myślę, że wszystkie te nazwiska są nam, Polakom, bardzo dobrze znane. I tak jak powiedziałem, wielu Polaków, katolików, współcześnie znajduje w ich życiu, w ich nauczaniu, spuściźnie, bardzo konkretną inspirację do prowadzenia swojego życia duchowego. A więc to, co jest dzisiaj taką niejako odnową Kościoła w Polsce, czyli to zawierzanie się Matce Bożej właśnie dzięki traktatowi i przez traktat świętego Ludwika Marii Grignon de Montfort, To jest właśnie coś, co powstało tutaj, we Francji. Iluż Polaków dzisiaj odnowiło swoje życie dzięki tej praktyce? Iluż Polaków nosi cudowny medalik? Ileż świeckich osób, szczególnie duchownych, sióstr zakonnych, szarytek, kapłanów, prowadzi na terenie Polski tak wiele dobra, dzieł miłosierdzia? A to wszystko przecież bierze początek od świętego Wincentego a Paulo. Iluż ludzi znajduje swoją drogę życia duchowego w dziele życia i nauczaniu świętej Tereski od Dzieciątka Jezus, Tereski z Lisieux. Dla iluż małżonków przykładem życia małżeńskiego jest właśnie przykład małżeństwa rodziców świętej Tereski. I można by tutaj jeszcze wiele, wiele innych przykładów jeszcze podawać, przy czym oczywiście nie pominę tego dla mnie jako kapłana najważniejszego, czyli przykład życia świętego Jana Marii Vianneya, patrona kapłanów, patronów proboszczów, który ma być też przykładem także dla nas, jak prowadzić duszpasterstwo, co to znaczy być kapłanem. A więc to są tylko jakieś pojedyncze nazwiska, bo tych świętych jest o wiele więcej. Ale to pokazuje, jak to wszystko wpływa także dziś na nas. Przekonuje nas, że mamy być za co wdzięczni Kościołowi we Francji. I dlatego, jeżeli korzystamy na co dzień z tych wszystkich dóbr, to obyśmy się potrafili odwdzięczyć za te dobra. Obyśmy nie byli tylko egoistami, którzy czerpią z tego, co zrodziła ta ziemia, ale nie dają z siebie nic zamian. I podejrzewam, że każdy z tych świętych by powiedział: Polacy, cieszymy się, że jesteście tak otwarci na te sprawy Boże, że się do nas modlicie, że wypraszacie nas o łaski, ale nie zapominajcie też o naszych rodakach, o Francuzach. Oni teraz potrzebują waszej modlitwy. Oni przestali się modlić za samych siebie, wy modlcie się teraz za nich, skoro macie wiarę. Każdy z tych świętych powiedziałby to do was. Trzeba spłacić ten dług. Kościół we Francji jest w wielkiej potrzebie duchowej. I tak jak powiedziałem, jest wielkie błogosławieństwo Boga dla modlitwy wstawienniczej. Modlitwy Polaków za Francję. Modlitwy o duchowe odrodzenie. I warto modlić się właśnie za wstawiennictwem świętych francuskich. Podałem kilka nazwisk. Podejrzewam, że dla wielu z was niektóre spośród nich są ważne. Niech to będzie patron waszej modlitwy. Przez wstawiennictwo świętej Tereski proszę Cię, Boże, o duchowe odrodzenie tych ludzi, których codziennie mijam na ulicy, z którymi pracuję, moich sąsiadów i tak dalej, mieszkańców Paryża, Francji. Codziennie wspaniałe dostajemy modlitwy z nieba, różaniec święty, koronkę do Bożego Miłosierdzia. Ci, którzy jeszcze są większego ducha, to podejrzewam, że byli w stanie nawet odmawiać nowenny pompejańskie. Można prosić o msze święte także w tej intencji. Też coś bardzo ważnego. Takich przykładów można by podawać wiele. Każda jedna modlitwa jest przez Boga przyjęta, będzie wysłuchana i będzie wynagrodzona. Będzie wynagrodzona kiedyś w niebie. Zobaczycie, jak Bóg wynagradza za miłość, a to jest znak miłości. I jak mówi Jezus, miłość przykrywa wiele grzechów. I być może niektórzy spośród nas mają świadomość zła, które popełniali w swoim życiu. Jakichś grzechów i się ich wstydzą. Jeżeli podejmą choćby takie dzieło miłości, czyli modlitwy za mieszkańców kraju, w którym mieszkacie, to wszystko zostanie to dobro, które podejmiecie, przykryje całą waszą przeszłość. Niesamowita sprawa. Warto o tym pamiętać. Są znaki, że wielu ludzi się modli za Francuzów. I są znaki, że ta modlitwa działa. Warto o tym rozmawiać z kapłanami. Oni potwierdzają, nawet tutaj z księdzem rozmawiałem dzisiaj. Są Francuzi, którzy przychodzą regularnie się spowiadać, adorować Najświętszy Sakrament w kościołach, które wiecie, przeważnie są puste. Właśnie ta adoracja Najświętszego Sakramentu jest takim szczególnym znakiem tego duchowego odrodzenia Francuzów. Także otwieranie się ich na moralność. Jest z jednej strony to stare pokolenie Francuzów, które rzeczywiście było niszczone od najmłodszych lat, ateizowane, oddalane od Pana Boga, wychowywane właśnie w tej atmosferze rewolucji seksualnej i tak dalej, a więc będące daleko od Boga, ale jest też nowe, młode pokolenie Francuzów, które zobaczyło, że to jest droga donikąd, że patrząc na życie ich rodziców, dziadków, nie znaleźli nic wartego naśladowania, że tam była jedna wielka pustka, dramat. I właśnie ci młodzi ludzie są właśnie tymi, do których wy możecie trafić i przekonać ich, że sens waszego życia będzie właśnie w Jezusie Chrystusie, w Kościele katolickim i w Jego darach. O tym trzeba mówić, po prostu rozmawiać z nimi, dawać własne świadectwo, ile daje wam Kościół. Oni o tym chcą słuchać i to chłoną i będą w stanie się do tego przekonać, jeśli to wasze świadectwo będzie żywe i prawdziwe. Macie wielki dostęp do mieszkańców tego kraju, bo po pierwsze tu mieszkacie, po drugie wielu z was zna ten język i możecie zrobić naprawdę wiele. Nie zmarnujcie tego, bo to jest dla was wielka szansa. Niech waszym celem tutaj będzie nie tylko znaleźć środki na chleb, ale przede wszystkim pytać: Boże, co ja mam tutaj robić, skoro mnie tutaj posłałeś? A myślę, że odpowiedź Boga będzie bardzo konkretna. A więc Pan Jezus patrzy na was z wielką nadzieją. Pan Jezus oczekuje waszych gorących serc. Czeka na waszą miłość. Nie zmarnujcie tej szansy, bo na waszą odpowiedź czeka całe niebo. Wszyscy święci, i francuscy, i polscy. I potrzeba, żeby właśnie wasze pokolenie przyczyniło się do odnowy tego kraju. Amen.